A zapomniałem dodać, że dzień jest krótszy od najdłuższego tylko o 4 minuty, a mamy połączenie z Waszyngtonem, gdzie jest pani Irena Lasota. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy już jest pani w odświętnym nastroju? Bo dzisiaj jest ten dzień, 12 czerwca, dzień, w którym prezydent Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem.
No tak, ale tutaj jest dopiero początek nocy, więc dopiero kiedy wstanę, czy kiedy, o ile się domyślam, prezydent już przyleciał, więc pewnie kiedy on wstanie, się wszystko zacznie. Zdaje się, że o godzinie 12, czyli 18 czasu w Polsce, będzie pierwsze spotkanie dwóch prezydentów. No, wiem, że przedtem ma się być jakaś demonstracja, ale właściwie pod Białym Domem, ale popierająca. Znaczy demonstracja Polaków, moim zdaniem, chyba nie będzie zbyt liczna, bo zwykle Waszyngton to nie jest miejscem, gdzie są liczne demonstracje, które ma popierać zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w umacnianie militarne Polski, zwłaszcza ze względu na zagrożenie Rosji. Ale poza tym wszystko inne będziemy się dowiadywać w tym samym czasie, co i ludzie w Polsce. Czyli pierwsza konferencja prasowa będzie chyba koło jakiejś 20 godziny czasu polskiego.
A czy media amerykańskie piszą cokolwiek na temat wizyty prezydenta Andrzeja Dudy?
No właściwie tylko był jeszcze jakiś zjadliwy artykuł w Foreign Policy, który już tydzień przedtem był poprzedzony jakimś innym artykułem na temat tego, jak strasznie jest w Polsce. Ale ten artykuł zresztą przez dosyć, znaczy całkowicie nieznaną panią, która jest w jednej z licznych organizacji praw człowieka, które już dawno nie zajmują się prawami człowieka, tylko taką polityką na co dzień. Ona już tam idzie dosyć daleko, mówiąc, że właściwie nie ma różnicy między autorytarnym systemem w Polsce i w Rosji, że właściwie nie ma zagrożenia rosyjskiego, więc samym tym napisaniem tego ośmiesza się i moim zdaniem nikt poważny nie będzie na to zwracał uwagi. Poza tym myślę, że zainteresowanie mediów będzie skupiało się przede wszystkim na dwóch rzeczach. Przede wszystkim na tym, jak daleko już są zaawansowane plany rozbudowy wojsk amerykańskich czy pomocy amerykańskiej w rozbudowaniu polskich sił i czy będą też jakieś dyskusje na temat wymiany, znaczy spraw energii i jak daleko te umowy dojdą. Jeżeli chodzi o umowy w sprawach wojskowych, to jest bardzo duże oczekiwanie, że coś zostanie podpisane, powiedziane, zwłaszcza, że już i kongres się wypowiada na ten temat. Oczywiście ustalenia będą przede wszystkim na linii prezydent, Pentagon i kongres, który z kolei dysponuje pieniędzmi.
A prezydent Stanów Zjednoczonych ma samodzielne prawo do podejmowania decyzji o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich?
Nie, znaczy ma i nie ma. Znaczy może powiedzieć, że tego pragnie, ale nie może ich rozmieścić bez zgody Pentagonu i dlatego od ponad roku, chyba od półtora roku prowadzone są bardzo szczegółowe negocjacje na temat tego, co by to oznaczało, rozmieszczenie dodatkowych wojsk i w tej chwili mówi się, że najbardziej prawdopodobne jest to, że Polska zobowiąże się, no to jest jakaś suma, nie wiem, już w miliardach, bilionach, zbudować infrastrukturę i także te pieniądze zostaną w Polsce i moim zdaniem bardzo się przydadzą, zwłaszcza jeżeli to będzie bardziej na wschodniej części Polski, gdzie brakuje dróg, gdzie brakuje na przykład właśnie i no tego wszystko, co nazywamy infrastrukturą i że tam wtedy będą mogły być rozmieszczone dodatkowe wojska amerykańskie i że strona polska po rozmieszczeniu dodatkowych wojsk amerykańskich będzie utrzymywała tą infrastrukturę, wodę, elektryczność, gaz, no znowu to nie są takie wielkie sumy. Nawet jest bardzo dobrze, że to będzie wliczane w wkład Polski do wydatków zbrojeniowych NATO. Wydaje się też całkowicie nieusprawiedliwione różne histerie, historyczne głosy, które słychać z Polski, że nie ma co wierzyć prezydentowi Trumpowi, że jeżeli on coś obieca, to z tego nic nie wyjdzie. Ja akurat zgadzam się z taką teorią, że jeżeli prezydent coś powie, ale jeżeli jutro będzie, to nie będzie po prostu powiedzenie, tak jak Trump rozmawia poprzez media z Północną Koreą, jeżeli jutro dojdzie do podpisania czegoś, to to jest jednak podpisanie i podpisanie, które zostało negocjowane i przez sztab prezydenta, i jak mówię, przez Pentagon i przez Kongres, i to nie są puste słowa, to jest jedno. A drugie takie też jakieś dochodzą z polskich historyczne głosy, nie wiem czy liczne, czy nie, to pan redaktor będzie lepiej wiedział, że jeżeli Polska umówi się, dogada się ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzmocnienia wojsk na terenie Polski, to to osłabi NATO. Jest absolutna bzdura. NATO nie wyraziło jak do tej pory żadnych pretensji do tego, że będą rozmieszczone dodatkowe wojska w Polsce. Są wojska amerykańskie we Włoszech, są w Niemczech i budowanie flanki wschodniej jest bardzo przez NATO i bardzo dużo krajów NATO bardzo chętnie widziane. Ja tu mówię przede wszystkim kraje bałtyckie, ale nie tylko. I dlatego wydaje mi się, że te różne głosy, które słychać, są raczej, żeby popsuć to, co jutro może wydawać się być no, wielkim sukcesem i Polski w zacieśnieniu stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. I to na co wszyscy czekali, no właśnie nawet ci, którzy źle mówią teraz o tym, co będzie po podpisaniu tego układu. Wszyscy chcieliśmy, żeby Stany Zjednoczone były bardziej obecne w Europie i bardziej powstrzymywały Rosję przed pomysłami na różne inne agresje. I znowu takie głosy, że tam 1000 żołnierzy więcej czy mniej to nie robi różnicy. Nie, to robi olbrzymią różnicę. Przede wszystkim to pokazuje Rosji, że Stany Zjednoczone nie mają zamiaru odchodzić z Europy, a zwłaszcza z Europy Wschodniej, i że to daje gwarancję również Ukrainie i Białorusi, jeżeli Białoruś sobie zażyczy, żeby ktoś ją bronił przed Rosją.
I zmieni się geopolityczne położenie w tej geostrategii Waszyngtonu, zmieni się rola Polski i jej znaczenie.
No tak, znaczy umocni się. Rola Polski, no bo Polska jest naprawdę dużym krajem i powinna zachowywać się jak duży, silny kraj. Zdaje się, że może jutro zobaczymy właśnie wyniki zachowywania się jak kraj, który może sobie pozwolić na powiedzenie, że to jest kraj demokratyczny i że na przykład, jeżeli będą głosy prasy krytykujące to, co robi demokratycznie wybrany parlament czy rząd, że będzie mógł prezydent odpowiedzieć, że najważniejsze jest, żeby był demokratycznie wybrany rząd i my nie zajmujemy się krytykowaniem różnych waszych posunięć, chociaż moglibyśmy. No nie wiem, czy prezydent Duda to powie w taki sposób nieprzyjemny, jak ja to mówię, ale mam nadzieję, że jeżeli takie głosy będą, że tutaj, które będą chciały wiązać na przykład sprawę umocnienia wojsk amerykańskich i NATO w Polsce, gdyby ktoś chciał to wiązać z jakimiś wewnętrznymi sprawami Polski, choćby nawet reformą sądownictwa, mam nadzieję, że odpowiedź będzie no taka godna, że to są nasze sprawy i możemy rozmawiać na innym poziomie, ale nie na poziomie prezydentów.
Sprawy wojskowe oczywiście są bardzo ważne, ale prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał jeszcze o rozmaitych porozumieniach energetycznych. O tym się mówi, że tutaj ta współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi będzie pogłębiona. Być może będą rozmawiać o energetyce atomowej, bo nie tylko o gazie, bo ten, jeśli chodzi o gaz skroplony, mamy podpisane porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Ten gaz skroplony płynie prosto z Ameryki do portu w Świnoujściu. Tutaj czegoś się pani spodziewa? Coś pani na ten temat wie?
No, Znaczy nie, wiedzieć to nie wiem, natomiast mogę tylko powiedzieć, że uważam, że byłoby bardzo dobrze, żeby na poziomie właśnie prezydentów doszło do jakiegoś co najmniej wstępnego porozumienia w sprawie energii atomowej. Ja jestem, uważam i dosyć się tym zajmowałam, że energia atomowa jest, zwłaszcza te nowe reaktory, ja nie mówię o Czernobylu, są przyszłościowe. Niestety boję się, że to, że prezydent Duda będzie jechał do Teksasu, żeby tam rozmawiać w sprawie energii, no to raczej będzie wskazywało, że mówimy o energii tradycyjnej, ale też bardzo dobrze. Im bardziej Polska będzie nie tylko nie będzie zależała od energii z Rosji, tym będzie lepiej. I też Polska w tej chwili przez różne kraje, które też chcą się uniezależnić od Rosji, jest widziana jako jeden z pionierów i należy znowu utrzymać się jako pionier kraju, który nie chce zależeć od Rosji i nie chce mieć, żeby rosyjskie ceny energii dyktowały politykę.
To powiedzmy, że z Teksasu prezydent poleci do Doliny Krzemowej, tam spotka się między innymi z polskimi inżynierami, ale też z właścicielami największych firm, takich jak Google, Facebook i pewno inne tych firm technologicznych.
Tak, i zaś jeszcze po drodze zatrzyma się w Nevadzie, w Reno, Nevada. Ja akurat wiem, że tam będzie jakieś poważne spotkanie z jakimiś biznesmenami i żałuję, że prezydent nie będzie mógł pójść do kasyna i zagrać, bo Reno jest też znane z tego, że jest po Las Vegas drugą stolicą gier.
I jeszcze jeden temat, o którym się mówi w Polsce, pewno teraz mniej w Stanach Zjednoczonych, czyli słynna ustawa 447. Spodziewa się pani, że ten temat zostanie poruszony przez prezydenta Andrzeja Dudę?
Przez prezydenta Andrzeja Dudę? No mam nadzieję, że nie, dlatego że to jest naprawdę temat, który został strasznie nagłośniony w Polsce. Wydaje się, że Radio Wnet również się tym zajmowało. Natomiast z perspektywy amerykańskiej nie jest to temat, który prezydent powinien rozmawiać z drugim prezydentem. Mam nadzieję, że jeżeli strona amerykańska powie coś w tej sprawie, to znowu będzie odpowiedź godna, że są różne przepisy, są różne rozmowy na ten temat i że nie będziemy o tym rozmawiać na konferencji prasowej, która jest poświęcona najważniejszym tematom, czyli obronności i która ma trwać na się wszystkiego 20 czy 25 minut. Natomiast wątpię, mam nadzieję, że prezydent Trump w ogóle nie będzie rozmawiał o tym. Znowu to nie jest z punktu widzenia amerykańskiego, jak trzeba powtórzyć, jest to jedna z dziesiątków tysięcy ustaw, które przechodzą w Kongresie, która właściwie w tym momencie wyłącznie zobowiązuje Departament Stanu do złożenia raportu na temat tego, jak wygląda sprawa restytucji w różnych krajach, w tym i w Polsce. I dopiero po tym, kiedy będzie ten raport Departamentu Stanu, można dalej mówić, czy organizacje amerykańskie, izraelskie, żydowskie, kongres, który też chciałam zwrócić uwagę, nie jest żydowskim kongresem, tylko amerykańskim kongresem, będzie wtedy decydował, co zrobić z tym raportem i jakie będą następne kroki. Ponieważ żadna ustawa nie mówi, że należy wyciągnąć z Polski jakieś pieniądze, tylko mówi, że należy oddać właścicielom i tutaj też jak zawsze nie wiadomo, którym właścicielom, jakim właścicielom i można tylko powiedzieć, że to, że dobrze, że się o tym mówi w Polsce, ale ton, którym się mówi, mi się nie podoba, ponieważ nie odpowiada rzeczywistości. Natomiast Polska w tej chwili płaci cenę za kilka rzeczy, nie tylko za drugą wojnę światową, ale też za to, że żaden rząd, już nie mówię o poprzednich rządach, które wszystko prywatyzowały, przed 89 roku, ale w 89 roku można było jeszcze zrobić jakąś ustawę reprywatyzacyjną i moim zdaniem właśnie pomysły Balcerowicza, Jeffreya Sachsa o tym, żeby w ogóle pomijać prywatnych właścicieli i pójść na wielkie spustoszenie, można powiedzieć, ekonomiczne Polski, bo jest tym, co Polska teraz płaci i bym patrzyła na bardziej też na aspekt polityczny, zwłaszcza, że nie wierzę w to, że jakiekolwiek pieniądze będą z Polski wysysane w związku z tą ustawą.
Za 12 godzin i 30 minut będzie konferencja prasowa. Czy to będzie wspólna konferencja prasowa Donalda Trumpa i prezydenta Andrzeja Dudy?
Wspólna. I ponieważ tego dnia, kilka godzin przedtem, w kongresie będzie zeznawał syn prezydenta Trumpa, Donald Trump Jr., niewykluczone, że amerykańscy dziennikarze będą próbować rozmawiać, pytać prezydenta Trumpa wyłącznie na temat spraw nie dotyczących Polski, to znaczy pytać go o syna, pytać go o Koreę Północną, ponieważ prezydent Trump dzisiaj zrobił takie silne oświadczenie w tej sprawie, bądź będą go pytać o dzisiejsze, znaczy dla, wczorajsze dla wszystkich, wymiany między prezydentem Trumpem i byłym wiceprezydentem Bidenem, który startuje, czy chce startować na prezydenta, i obaj panowie w dosyć, powiedziałabym, podeszłym wieku, to znaczy jeden jest troszkę młodszy, drugi troszkę starszy ode mnie, sobie dzisiaj wymyślali od staruszków skleroczałych. Więc niewykluczone, że prasa amerykańska, która ma bardzo złe obyczaje, w ogóle zapomni, że jest tam polski prezydent, i ja bym się na miejscu Polski nie obrażała, bo oni to robią ze wszystkimi.
A dzień skończy się przyjęciem, który zostanie wydany na cześć pary prezydenckiej polskiej. Przyjęcie jak przyjęcie. Czy w tym przyjęciu będzie pani brała udział?
Nie, nie będę, dlatego że zapraszała strona amerykańska wedle klucza podobno polonijnego, to znaczy różne organizacje polonijne, jest coś takiego przy Białym Domu, konsultacje etniczne, i wiem, że jest dużo osób, które się są poobrażane na prezydenta Dudę, na władze w Polsce, że nie zostały zaproszone, ale z tego, co słyszałam, zaprasza wyłącznie strona amerykańska i wyłącznie wedle tego klucza mniejszości etnicznych, czy jak to się tam nazywa. Więc na pewno będą tam ciekawi ludzie. Mam nadzieję, że kogoś z nich złapią reporterzy, żeby ich spytać, jak tam było. Ale to jest, no powiedziałabym znowu, bardzo prestiżowe, jeżeli chodzi o przyjęcie dla prezydenta Dudy. Wiadomo, że Trump, prezydent, no nie cierpi tych oficjalnych kolacji. Chyba wydał jedną czy dwie, i to, że wydaje przyjęcie, na którą też będzie, może nie cały czas, bo to jest dosyć takie przyjęcie, które może trwać dosyć długo, ale będzie, to uważam też jest podkreślenie tego, że uważa Polskę za sojusznika, i to za sojusznika politycznego, militarnego i ekonomicznego.
Czy znajdzie
pan... Proszę zawsze pamiętać, że ja w dodatku nie jestem wielbicielką prezydenta Trumpa, więc jeżeli to mówię, to dlatego, że naprawdę dostrzegam tutaj elementy, które nie są typowe dla po prostu przyjęcia jakiegoś gościa. I na przykład dla Viktora Orbana nie było niczego takiego.
Czy znajdzie pani siłę, żeby jutro w poranku skomentować to wszystko, co się zdarzy z naszego punktu widzenia dzisiaj, a z pani punktu widzenia jutro w Waszyngtonie?
No, jeżeli pan redaktor sobie tego zażyczy, ale przypuszczam, że tutaj będą jakieś setki korespondencji z Polski i pewnie moja będzie już po wszystkim, nie? Ale bardzo chętnie.
Bardzo się z tego powodu cieszę. Jak pani mówiła o tym, że coś będzie jutro, a z naszego punktu widzenia dzisiaj, to przypomniała mi się taka bajka Leszka Kołakowskiego, co dla jednego na górze, dla drugiego na dole i odwrotnie. Nie wiem, czy taką bajkę pani pamięta.
Pamiętam i jeszcze pamiętam też, że myśmy jeszcze, pan już pewnie za młody, uczyliśmy się logiki z kursu logiki dla prawników Kotarbińskiego, gdzie było zawsze, że niedobrze jest używać terminów nieostrych, i że był taki przed wojną sprzedawca, który miał napisać dziś za gotówkę, jutro na kredyt, i ten napis wisiał latami.
Wczoraj wieczorem była gala portalu W Polityce. Portal W Polityce skończył 9 lat. Wszystkiego najlepszego składamy braciom Karnowskim. Z tej okazji oczywiście było dużo polityków. Premier Mateusz Morawiecki dostał biało-czerwone róże, został wyróżniony przez portal W Polityce, ale na tym spotkaniu, na tej gali był też wicepremier Jacek Sasin i jego udało się zapytać, czego oczekuje po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie.
Dalszego postępu w tych relacjach, które budujemy rzeczywiście z powodzeniem od 3,5 roku, wzmocnienia, przede wszystkim dalszego wzmocnienia partnerstwa naszego w obszarach tych, które nas najbardziej interesują, czyli przede wszystkim obronność, ale również wymiana gospodarcza, bo ona jest rzeczywiście również coraz większa. Stany Zjednoczone to dzisiaj nasz ważny partner gospodarczy, szczególnie jeśli chodzi o ten zakres energetyczny, ważny dla nas niezwykle, bo budujący również nasze bezpieczeństwo i myślę, że jesteśmy naprawdę dzisiaj już bardzo blisko tych rozstrzygnięć, na które wszyscy jako Polacy oczekujemy, tych rozstrzygnięć, które będą bardzo mocno wzmacniały nasze bezpieczeństwo.
Jak się pan bawił dzisiaj wieczorem na dziewiątej rocznicy portalu W Polityce?
No bardzo dobrze, szczerze mówiąc, szczególnie ta ostatnia część, czyli występ zespołu Kombi. Nawet nie spodziewałem się, że to już 50 lat historii, że ten zespół to mój równolatek, bo ja też w tym roku obchodzę 50. urodziny. Wydawało mi się, że poznałem Kombi na którymś etapie swojego życia i nawet nie wiedziałem, że trwa tyle, ile moje życie. To rzeczywiście niezwykłe przeżycie. I taki też trochę moment, nie tylko żeby wrócić do gdzieś lat młodości, ale też również dobrze się bawić, bo przecież również ta chwila...
To była wypowiedź wicepremiera Jacka Sasina, ponieważ powiedział o zespole Kombi, to posłuchajmy przeboju Słodkiego, miłego życia.